Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów.
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu
serdecznie zapraszają na audycję
Dar i Tajemnica.
Zapraszamy!
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Jak rosną zastępy i duch twój się budzi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie kleryk Piotr Skrawiec i serdecznie zapraszam wraz z moimi braćmi na naszą klerycką audycję Dar i Tajemnica. W tamtym miesiącu wspominaliśmy Państwu o naszych braciach, którzy przyjęli posługę akolitatu, którzy teraz już coraz bliżej są ołtarza, bardziej mogą pomagać kapłanom w przygotowaniu ołtarza też, ale i mogą również udzielać Komunii Świętej, którzy właśnie przybliżają się krokami do ołtarza coraz mocniej. I już wspominaliśmy w tamtym miesiącu, że właśnie chłopacy po przyjęciu tej posługi wyruszają na praktyki. I tak się wydarzyło. Odbyli już swoje praktyki pierwsze, dwutygodniowe na innych parafiach niż swoje. I dlatego dzisiaj zaprosiłem moich współbraci, aby podzielili się tym doświadczeniem. Bardzo serdecznie teraz witam moich współbraci. Jest ze mną
Michał Zabrocki, rok czwarty.
Tomasz Walkowiak, również rok czwarty.
I Rafał Matelski, również z roku czwartego, jak moi poprzednicy.
Czyli tak jak już zapowiedziałem, przedstawicie troszeczkę, jak wyglądała wasza posługa na praktykach. Dlatego Michał, może ty zaczniesz, skoro jesteś przedstawicielem tutaj diecezji kaliskiej, to zacznij może ty.
Byłem w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Ostrzeszowie. Parafia, bym powiedział, może wymarzona, bardzo dobrze ją wspominam po pobycie tych dwóch tygodni. Bardzo przyjazna atmosfera, nie tylko na plebanii od księdza proboszcza, księdza wikarego, ale również w szkołach, w których byłem na praktykach katechetycznych. Bardzo chętnie będę tam na pewno wracał we wrześniu na dalszą część do technikum, do zespołu szkół ponadpodstawowych. Myślę, że to co taki na plus, to że każdemu polecam właściwie tą parafię na praktyki.
A co Michał tam robiłeś bardziej? Co było twoimi obowiązkami oprócz szkoły i oprócz właśnie posługi przy ołtarzu, przy pomagania podczas mszy kapłanom?
Jako takie pierwsze zadanie, co dostałem, to taka opieka nad zachrystią jako funkcja kościelnego. Po prostu otworzyć kościół, przygotować do mszy świętej. Poza tym przyglądanie się, jak funkcjonują poszczególne grupy w parafii, przede wszystkim grupa ministrantów, która działa dosyć prężnie. Brałem udział w ich spotkaniach, w ich zbiórkach, ale i też w takich czasach rekreacji, kiedy spotykali się w środę na piłce nożnej. Właśnie z nimi też grałem w tą piłkę, znaczy starałem się grać w piłkę. Brałem też udział w sobotnich spotkaniach, gdzie były przy szczelnicy.
A u was, chłopacy, jak to wyglądało w diecezji poznańskiej?
No, przypominam sobie słowa, jak wyjeżdżaliśmy w sobotę, żeby potraktować ten czas jako doświadczenie, jako prawdziwe posłanie, że to jest pierwsze posłanie gdzieś w parafie, która nie jest właśnie parafią rodzinną, która nie jest posłaniem w doświadczenie wakacyjne, tylko czymś innym, czymś zupełnie nowym. I ustaliłem sobie taki klucz bycia tam, czyli być, słuchać, zrozumieć i pokochać. I tak bardzo chciałem tam być z tymi ludźmi. No niejednokrotnie muszę powiedzieć i chcę, że to było trudne, bo tutaj na przykład rozmawiałem z panem kościelnym, którego pozdrawiam, może jest jakaś szansa, że mnie będzie słyszeć i już musiałem lecieć do kolejnych zadań, nie? Musiałem się jakoś nauczyć tak dysponować tym czasem, żeby faktycznie być, słuchać, zrozumieć i pokochać, ale nie ograniczać się w tym, tylko dawać siebie jak najwięcej. Czas wyjątkowy. Byłem w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Śremie. No, ta parafia przypominała mi taką żywą gminę chrześcijańską, bo tam naprawdę bardzo dużo się dzieje. Ludzie są zorganizowani do różnych zadań, czy to w kawiarence Emaus, która jest tam przy parafii, czy w księgarni, czy nawet w zespole szkół, bo parafia, proboszcz parafii jest kanclerzem szkoły, zespołu szkół, tam jest szkoła podstawowa, liceum, szkoła muzyczna, więc działo się niezwykle dużo. No ale jako tutaj młody kleryk, no to kiedy ma się dziać mniej, nie? Chciałbym, żeby działo się jak najwięcej, zwłaszcza teraz, kiedy mam dużo sił, no żeby dawać siebie innym. Czas niesamowity. Chętnie, tak jak powiedział Michał, wrócę we wrześniu, żeby dalej to doświadczenie jakby praktykować, żeby być. Myślę, że uda się to, nie? Że jeszcze nieraz się zobaczymy, no bo odjeżdżało się, nie powiem, z taką małą łezką w oku, niby tylko 2 tygodnie, ale no przywiązałem się troszkę już do tej parafii. Na szczęście będę tam teraz na niedzieli powołań, więc jeszcze sobie przypomnę, jak to było.
Na pewno, tak jak moi poprzednicy mówili, czas praktyk parafialnych, czy to praktyk akolitackich, czy praktyk katechetycznych, to jest czas piękny, czas wspaniały, do którego bardzo dobrze i często się wraca w swoich myślach, ale na pewno jest to czas także wymagający, ponieważ kiedy się wspomina te całe dnie, kiedy na początku było się w parafii, później szło się do szkoły, później wracało się po to, żeby pomagać i być w parafii, to na pewno jednym z takich doświadczeń, których ja pamiętam, to jest po prostu ludzkie zmęczenie. Kiedy faktycznie po całym dniu przychodziło się do pokoju i zostawało się samemu tylko po to, żeby odpocząć, trochę zregenerować siły, przygotować się na następny dzień. Ja odbywałem swoje praktyki w parafii w Bojanowie Poznańskim. Jest to dość mała parafia, porównywalnie tak jak moja rodzinna. Co o tyle mnie bardzo mocno zaskoczyło, to fakt, jak bardzo ludzie potrafią tam pracować i spalać się dla parafii, ponieważ są tam 3 kościoły parafialne plus jeszcze dom pomocy społecznej. Nie myślę, że takim doświadczeniem, które najbardziej zostało mi w głowie, jest to właśnie to doświadczenie z osobami potrzebującymi pomocy, osobami z niepełnosprawnością. Na pewno wyczula to nas, młodych kleryków, przygotowujących się do święceń kapłańskich, na wszelką biedę człowieka, po to, aby nieść im potrzebną pomoc, czyli dzielenie się tymi darami, którymi ja sam zostałem obdarzony przez Pana Boga, po to tylko, żeby się nimi dzielić. I myślę, że moje praktyki, w ogóle nasze praktyki w parafii, to taki czas nie tylko dawania samego siebie, ale też czerpania ogromnej radości, dobroci, takiego dobrego przyjęcia przez tych ludzi, do których zostaliśmy posłani, którzy tak naprawdę nas nie znali, a przyjęli nas bardzo dobrze.
No właśnie, tu już wspomnieliście, tego nie powiedziałem, że właśnie wracacie na tę parafię jeszcze we wrześniu, czyli to nie jest jeszcze koniec z tymi doświadczeniami, ale powiedzcie, jak to wyglądało jeszcze tak krótko, po tych już 2 tygodniach, czy pojawiły się też jakieś trudności, bo ja pamiętam, choćby nawet swoje pierwsze 2 tygodnie, był też dla mnie radosny czas, ale na przykład pierwsze lekcje to przygotowywałem, pierwszą lekcję to chyba ze 3 godziny przygotowywałem i to też już się wikary do mnie śmiały, już odpuść już trochę, zostaw, już odpocznij trochę, wyluzuj, będzie dobrze, dasz radę. Jak to było w waszym przypadku? Jak wyglądały wasze pierwsze lekcje, które po raz prawie pierwszy, bo tam na poprzednich praktykach chyba tylko 1 godzinę prowadziliście. Jak właśnie wyglądało, kiedy musieliście już całkowicie stanąć po drugiej stronie biurka?
Prowadzenie zajęć teraz w szkole właściwie nie stanowiło dla mnie jakiegoś większego wyzwania. W sumie tych godzin nie było za wiele, w dodatku jeszcze były rekolekcje szkolne, także gdzieś te godziny trochę pouciekały, ale te zajęcia, te lekcje, które prowadziłem, to wspominam bardzo dobrze. Myślę, że z taką pewną swobodą, którą zaczerpnąłem od siostry, która była opiekunem praktyk. Jedną lekcję, którą pamiętam taką szczególnie, to z klasą 3, która przygotowuje się do komunii, była prowadzona po prostu taka pokazowa, gdzie z parafii przywiozłem różne rzeczy, różne ubrania liturgiczne, ornat, stółę, albę, gdzie pokazywałem dzieciom. No i myślę, że to jest taka katecheza, która daje taką nadzieję, żeby prowadzić lekcje ze swobodą.
Mnie zaskoczyła jedna klasa 7 swoją otwartością. Prowadziłem temat o powołaniu, tak ogólnie o powołaniu, że każdy z nas przez chrzest jest powołany do tego, aby żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami, żeby pójść do nieba i zabrać ze sobą tam jak najwięcej ludzi, czyli po prostu, żeby być świętymi. I dzieliłem się swoim świadectwem powołania. Zastanawiałem się, jak to będzie, bo w kościele jednak, jak się mówi o powołaniu, to forma jest zamknięta w takie a la kazanie, coś jak kazanie, a jednak w szkole no to można się spotkać z różnymi opiniami, które mogą pojawić się w sposób spontaniczny. No i tak też się stało. Dostałem mnóstwo pytań, na które nie byłem przygotowany, na przykład o to, czy usłyszałem jakiś głos, czy jak się dowiedziałem, że Pan Bóg mnie woła, jak się czuję z tym, czy już jestem księdzem, czy jeszcze nie, ile mi to zajmie i dlaczego tak długo. Także lekcja poszła w zupełnie inną stronę niż się spodziewałem, ale zachowam w sobie to doświadczenie, bo rozmawiało się bardzo miło. Te pytania ożywiły jakoś klasę i później już nawet dyskutowali między sobą i z roli nauczyciela, który prowadzi ten przedmiot, stałem się jednym z uczestników czegoś większego, takiej wymiany, może dialogu o tym właśnie, jakie może być powołanie, że powołania są różne. I chodzi w nich właśnie o to, aby kiedyś spotkać się z Panem Bogiem w niebie.
Ja myślę, że mogę podzielić się właśnie takim doświadczeniem, o którym też Tomek powiedział wcześniej, a mianowicie doświadczeniem szkolnym. Kiedy faktycznie, kiedy przygotowujemy katechezę, to no staramy się zawrzeć najważniejsze informacje, tak żeby wszystko to, co ma zawierać temat, było zrealizowane. Jednakże ja z czym się spotkałem, to z tym zadałem sobie w pewnym momencie prowadzenia lekcji pytanie, czy to, co mówię, jest w ogóle zrozumiałe, czy to w ogóle trafia, czy to nie jest tylko przekazywanie pewnych suchych faktów, informacji i faktycznie w pewnym momencie musiałem zrobić pewną restrukturyzację całej katechezy po to tylko, aby ona nie polegała na przekazywaniu wiedzy i pewnych informacji, ale żeby uczniowie znaleźli w tym pewien sens. I nie tylko wiedzieli, powiedzmy, jak wygląda Triduum Paschalne, jak wygląda obchody Wielkiego Tygodnia, bo akurat taki temat realizowałem, ale zrozumieli, o co w tym chodzi, zrozumieli nawet najprostszą symbolikę, bo to już pomaga nam dostrzec głębię.
Dziękuję Wam za to, z czym się podzieliliście już przed chwilą, ale teraz właśnie chciałbym zaprosić do tego kolejnego tematu, który wywołałeś, ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu, jest jeszcze z nami kleryk
Konrad Marzec z roku 5,
który również z nami się podzieli właśnie tym tematem świąt, jak go przeżyliśmy w naszych parafiach, gdyż troszkę inaczej to wygląda w Poznaniu, troszkę inaczej to wygląda w diecezji kaliskiej. Między innymi, że każdy z nas, akurat czy to w Poznaniu, czy w Kaliszu, każdy razem uczestniczy w swoich decyzjach na mszy krzyżma z biskupami, z kapłanami. Jednak posługę w katedrze u nas w Kaliszu odbywa jakby każdy rok, w sensie takim, że jesteśmy przydzielani do różnych asyst na każdy dzień i nie ma, że jeden tylko rok zajmuje całą asystę przez całe 3 dni podczas Triduum, ale po prostu jesteśmy mieszani. Natomiast w Poznaniu zawsze zajmuje się tym 3. rok. Co prawda tutaj nie ma nikogo z 3. roku, ale chłopacy też już tego doświadczali. I chciałbym, żebyście się krótko podzielili, jak chłopacy, jak wyglądała wasza posługa właśnie podczas tego Triduum, ale też święta na parafiach. Tym bardziej, że to były wasze też, szczególnie tutaj mówię do braci z 4. roku, pierwsze święta, na których byliście akolitami i już też mogliście udzielać komunii, ale też bardziej, wiadomo, pomóc proboszczom, no i też święcić święconkę oczywiście.
Całe Triduum Paschalne, jak i święta wielkanocne w parafii to czas bardzo intensywny, który wymaga nie lada wysiłku. Triduum Paschalne, msza krzyżma, później msza wieczerzy pańskiej, to właśnie spędziłem w katedrze w Kaliszu. Bardzo piękne 2 msze święte, w których mogłem uczestniczyć, gdzie to są takie wyjątkowe, są sprawowane raz w roku. Msza krzyżma, gdzie są święcone oleje, które są potem udzielane przy sakramentach chorych, chrztu świętego, bierzmowania. Później też msza wieczerzy pańskiej, taki szczególny czas, który pamiętam, moment z liturgii, to gdzie był obrzęd mandatów, obrzęd umycia nóg, gdzieś właśnie wyraz tej służby. Później Wielki Piątek, Wielka Sobota w parafii, dużo takiego przygotowania, ale też gdzie był czas na taką indywidualną modlitwę, żeby dobrze to przeżyć. I święta wielkanocne, też czas intensywny, dużo pracy na parafii, gdzie trzeba było pomóc właśnie w parafii, w księdzu proboszczowi. No też w tym roku w takiej nowej roli jako szawarz komunii świętej.
To ja, podobnie jak Michał, uczestniczyłem w mszy świętej Krzyżma i mszy Wieczerzy Pańskiej, czyli Wielki Czwartek spędziłem w Kaliszu na asystach w katedrze, a potem, gdy wróciłem do domu, to można powiedzieć, że pomagałem księdzu, proboszczowi i na parafii, i w kościele filialnym, bo niestety jest teraz tak, że na parafii jest bardzo mało ministrantów, no i to trzeba było tą całą liturgię przygotować, jak najsprawniej ją przeprowadzić, a nawet w kościele filialnym trzeba było wszystko przygotować do liturgii Wielkiego Piątku, potem do mszy paschalnej, no i również mogłem księdzu proboszczowi pomóc przy święconce. Ja to nazywam taka misyjna święconka, bo co pół godziny w innym miejscu trzeba było przejechać całą parafię i kilkadziesiąt kilometrów zrobić.
Wspomnę, jak to było właśnie na tym trzecim roku w katedrze. Pamiętam, że chłopacy mówili, że czas wyjątkowy i będę to wspominać dobrze. Szczerze powiedziawszy, nie nastawiałem się tak, bo chciałem być w domu na święta jak każdy. No jednak przyjąłem to zaproszenie nie do odrzucenia i zostałem w katedrze. Z takich momentów, które najmilej wspominam, to w Wielką Sobotę miałem zaszczyt odsłaniać nasz tryptyk na chwała na wysokości Bogu. I to było dość trudne zadanie, ponieważ cały tryptyk ciągnie się za pomocą sznurka przyczepionego do jednego ze skrzydeł, a to skrzydło no waży i to sporo, więc żeby to dobrze pociągnąć i jeszcze pociągnąć tak, żeby to skrzydło się nie zamknęło z powrotem w tym pędzie, no wymaga przygotowania, a tego przygotowania też nie można odbyć, ponieważ nie można otworzyć tryptyku wcześniej, on ma być otwarty właśnie w tym momencie. Także emocji było sporo, działo się wiele w mojej głowie i na początku nawet nie mogłem wyrwać tego skrzydła, tak żeby je w ogóle poruszyć. No później się udało. Mam to na szczęście nagrane, więc czasami jak będę w domu, to sobie to włączę, żeby odświeżyć, jak to wyglądało. Poza tym zapadły mi w pamięci takie spotkania z księżmi kanonikami, z księdzem prepozytem, biskupem Grzegorzem Balcerkiem w czasie modlitw liturgią godzin. Mogliśmy prowadzić, właśnie współprowadzić razem z księdzem biskupem modlitwę poranną, jutrznie. I pierwszy raz widziałem, jak to wygląda właśnie w takim dużym kościele, w kościele matce, jakim jest katedra. Na sam koniec mieliśmy w niedzielę rano wspólną mszę, tu już w seminarium, z księżmi przełożonymi, z osobami pracującymi w naszym domu. Podzieliliśmy się jajkiem i pojechaliśmy do domu. A jak to było w parafii w tym roku, to może powie Rafał, bo jesteśmy z tej samej parafii, z parafii świętej Marii Magdaleny w Czarnkowie.
Życie kleryka na parafii w czasie świąt wielkanocnych jest proste, jeżeli jest trzech kleryków na parafii i wszystkie zadania rozdzielane są na trzy osoby. Na pewno jest to czas bardzo aktywny, jeżeli chodzi o życie księży, jeżeli chodzi o życie kleryków. Akurat jeżeli chodzi o nas, no to zawsze jesteśmy angażowani i proszeni o to, abyśmy byli obecni na wszystkich zbiórkach ministrantów. Może nie tyle po to, aby ukazywać albo uczyć się, dowiedzieć się, co będzie na danej liturgii, ale też pokazywać takie dobre świadectwo dla ministrantów, że nawet my, którzy generalnie wiemy, o co chodzi, przychodzimy na zbiórki po to, żeby się przygotować do danej liturgii i żeby ministranci też widzieli, że faktycznie no, my też jesteśmy, przychodzimy, rozmawiamy z nimi. U nas w parafii o tyle w tym roku było prościej, ponieważ mamy trzech nowych ceremoniarzy i tak naprawdę myślę, że i Tomasz, i Paweł się ze mną zgodzą, że odpoczywaliśmy w tym roku na święta, ponieważ ta funkcja ceremoniarza, który jest mistrzem liturgii, nie była opierana o nas, ale o właśnie ceremoniarzy, którzy bardzo dobrze sobie poradzili.
Tylko jeszcze ja krótko powiem, że ja w tym roku spędzałem Wielki Czwartek, Wielki Piątek na parafii, a właśnie w sobotę uczestniczyłem w katedrze. Ale takimi dwiema najpiękniejszymi rzeczami dla mnie było to, że gdzieś w tym roku bardziej mogłem właśnie się zaangażować też jakby w współpracę z moimi ministrantami na parafii, z tym, że tak naprawdę wzajemnie się uczyliśmy, bo nawet my, gdzie już tam jakieś doświadczenie mamy, ja widzę, że no nieraz jeszcze o czymś się zapomni i nieraz chłopacy ministranci, ej, to powinno być tak, inaczej troszkę, a tym bardziej, że mam doświadczonych braci na parafii ministrantów, że jeszcze mamy ekipę solidną, że nas kilku jest, kilkunastu, i to są starsi ministranci, którzy też niejednokrotnie już uczestniczyli w Triduum. I to jest właśnie piękne, gdzie razem się uczymy. A drugim takim fajnym wydarzeniem, ale takim pięknym też duchowo dla mnie było to, że bardzo wielu było nas, w sensie wiernych w kościele, że kościół dosłownie pękał w szwach. Szczególnie widziałem to u mnie na parafii, gdzie wszystkie ławki zajęte i jeszcze pod chórem pełno ludzi i nawet na dworze stali. To było takie naprawdę bardzo radosne. No właśnie, radosne zmartwychwstanie. Dziękuję wam panowie za podzielenie się doświadczeniami świąt, ale tak jak jeszcze w tamtym miesiącu zapowiedziałem, że w naszym domu będziemy gościć wspólnotę, ruch Przymierza Miłosierdzie. W naszej decyzji jeszcze może nie jest tak do końca znane to doświadczenie, ten ruch, ale w decyzji poznańskiej on jest bardziej rozwinięty. Dlatego też 12 właśnie kwietnia gościliśmy przedstawicieli i opowiedzieli nam trochę o sobie, jak żyją, gdyż w tą wspólnotę włączają się i kapłani, i osoby, które poświęcają swoje życie, żyjąc w wspólnocie, jako celibatariusze, celibatariuszki, ale też osoby, które żyją w świecie codziennym i są po prostu takimi ewangelizatorami też w życiu codziennym, w różnych kwestiach. I dlatego też jest tutaj właśnie Rafał i Tomek, którzy trochę wywodzą się z tej wspólnoty, ponieważ właśnie w ich parafii jest taki jakby oddział tej wspólnoty. Panowie, powiedzcie troszkę więcej, jak to wygląda, czym się też zajmowaliście, ale jak w ogóle wyglądało życie tej wspólnoty u was?
To doświadczenie Przymierza Miłosierdzia u nas w parafii zaczęło się od księdza Rafała Pleszewy, to jest ksiądz proboszcz w parafii Dolsk teraz. Zaproponował coś takiego, aby grupa młodzieżowa, do której należałem, przekształciła się w ten właśnie ruch, oddział tego ruchu, wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Nie wiedziałem dokładnie, co to jest wtedy, ale no mówię, no dobrze, niech już tak będzie, bo chciałem do wspólnoty młodzieżowej, ale jak już jest to przymierze, to niech będzie to przymierze. I pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy, które się zadziały, były rekolekcje Talita Kum, rekolekcje kerygmatyczne, czyli wyjaśniające podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. I te rekolekcje były dla mnie czasem niezwykłym, ponieważ wtedy doświadczyłem, kim jest Pan Bóg. Bardzo emocjonalnie podszedłem do tego i mogłem poczuć Jego miłość, naprawdę ją poczuć przez to, co tam się działo. Niestety za dużo opowiedzieć nie mogę, ponieważ to, co się dzieje na tych rekolekcjach, w pewnej części jest tajemnicą, aby to, jeżeli ktoś by chciał uczestniczyć w tych rekolekcjach, żeby mu nie zepsuć tej niespodzianki, jaką Pan Bóg przygotował dla niego. Mogę tylko powiedzieć i chcę to powiedzieć, że no, zmieniło to moje życie. Wtedy miałem 15-14 lat i zacząłem bardziej świadomie wierzyć, chcieć wierzyć i myślę, że to przyczyniło się do tego, że dzisiaj jestem w seminarium i daj Boże będę kapłanem. Gdyby nie przymierze, na pewno nie byłoby mnie tutaj takiego, jakim jestem dzisiaj. Poza tym przymierze to też wspólnota. To też spotkania, nie tylko formacyjne, ale też właśnie ewangelizacyjne. Udało mi się być raz na takim głoszeniu tutaj w mieście Poznań, gdzie odgrywaliśmy razem z klerykami drogę krzyżową przez miasto. Moim zadaniem było zatrzymywanie ludzi i pytanie się ich, czy wiedzą, co tutaj w ogóle się dzieje, ponieważ ta inscenizacja była dość żywa, ten Pan Jezus faktycznie był bity. To działo się w przestrzeni miejskiej, gdzie ludzie zdążali do pracy, do swoich obowiązków i mogłem przez chwilę porozmawiać z nimi o Chrystusie, jeżeli chcieli, bądź nie. Ale to było dobre doświadczenie właśnie takiego żywego kościoła i myślę, że przymierze jest właśnie doświadczeniem kościoła, który żyje duchem ewangelizacji.
Ja podobnie jak Tomek trafiłem do przymierza i to była moja pierwsza wspólnota, jeżeli chodzi o taki aktywny udział, głównie wspólnota młodzieżowa. W historii tej wspólnoty byłem koordynatorem tej młodzieżowej wspólnoty i faktycznie zgodzę się z Tomaszem, że jest to żywa wspólnota, ponieważ czy od strony organizacji pracy i organizacji całej wspólnoty jest to coś niezwykłego, ponieważ ona nie skupia się tylko i wyłącznie na młodzieży, ale uczestniczą w niej żywo osoby dorosłe, uczestniczą małżeństwa. Bardzo często spotykaną praktyką są tak zwane grupy kolorów tęczy i na przykład jedna grupa idzie do chorych, jedna osoba odwiedza osoby w szpitalach, inna grupa odwiedza osoby, które są samotne, które są ubogie, które są w więzieniach i faktycznie można doświadczyć kościoła, który jest żywy, który głosi Chrystusa zmartwychwstałego, nie tylko przez takie siedzenie w kościele, ale podejmowanie tej inicjatywy. A przecież samo Przymierze Miłosierdzia, które zrodziło się w San Paulo, właśnie rodziło się w tych dzielnicach najuboższych, gdzie wyciągano ludzi naprawdę pogubionych, naprawdę poranionych w ich życiu, po to tylko, żeby stawiać je na nogi, aby niejako może trochę oddać ich społeczeństwu, pomóc im wyjść z wszystkich nałogów, z tych trudnych sytuacji. I faktycznie od 2010 roku, kiedy to przymierze zawitało do Czarnkowa, cały czas ono funkcjonuje, może już nie w takiej postaci, ale sam fakt o tym, że wyszło z niej trzech kleryków, dwie osoby, które poszły do wspólnoty, aby być misjonarzami, to też świadczy o tym, że jest to Boże dzieło i faktycznie można tylko Panu Bogu dziękować za to, że tak potoczyły się nasze losy, a nie inaczej.
No właśnie, to też jest bardzo ciekawe, że jak sama nazwa mówi, Przymierze Miłosierdzia, też miłosierdzie naprawdę na cały świat, w różnych rzeczywistościach, czy to ubogim, czy właśnie chorym, bezdomnym, ale też właśnie, jak często Ola powtarza, koordynatorka tutaj domu w Poznaniu, mówi, że i to jest właśnie takie założenie wspólnoty, że nie tylko do ubogich materialnie, ale do ubogich duchowo trzeba dzisiaj iść. I właśnie to jest takie bardzo piękne doświadczenie. A tym bardziej, że to, co już wspomniał Rafał, bardzo prężnie się rozwija ta wspólnota, gdyż ona powstała w 2000 roku, a jest już w 7 państwach, a w Polsce bodajże 17 miastach, czy w miejscach mają swoje oddziały. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam, chłopacy, dziękuję za podzielenie się tymi wszystkimi sprawami z naszymi drogimi słuchaczami. Jeszcze jedno takie bardzo ważne wydarzenie, które miało miejsce w budynku w seminarium diecezji kaliskiej, było Dzień Skupienia dla Rozpoznających Powołanie. Dzień, ale tak naprawdę to były dwa dni, bo 21-22 kwietnia. Był to przeznaczony dla młodzieży powyżej 17 roku życia. I tam właśnie młodzi mogli odbyć rekolekcje swoje, aby rozeznawać swoje powołanie. Oczywiście takie dni skupienia zawsze są organizowane nie tylko dla tych, którzy idą do seminarium, ale dla każdego młodego mężczyzny. Jednak o tym wydarzeniu teraz opowie troszkę nam mój współbrat.
Mam na imię Kacper, jak już tutaj Piotrek powiedział, jesteśmy współbraćmi w seminarium, współbraćmi na roku. Ten dzień skupienia to jest czas, kiedy tak naprawdę młodzi mają możliwość spotkania się z Panem Jezusem, mają czas na to, aby się zastanowić nad tym, do czego Pan Bóg ich powołuje, mają czas na to, aby potrwać przed Panem Jezusem w adoracji, na Eucharystii. Ten dzień skupienia był pod tytułem Wstanę i pójdę do mojego Ojca. Było to odniesienie do Ewangelii, gdzie syn marnotrawny powraca do swego Ojca i wtula się w jego ramiona. Także to był czas na to spotkanie. To był również czas na tak zwaną integrację, gdzie mogliśmy poznać chłopaków, poznać, czym się zajmują na co dzień. Przeważnie to byli maturzyści, którzy przygotowują się do egzaminów maturalnych i tutaj na antenie prosimy o modlitwę za tych maturzystów, ale również prosimy o modlitwę o nowe powołania kapłańskie, a w szczególny sposób za tych chłopaków, którzy byli na tym dniu skupienia, aby dobrze rozeznali swoje powołanie. Czy Pan Bóg powołuje ich do kapłaństwa, czy też do małżeństwa, aby założyli rodzinę.
Jest to też przede wszystkim czas, w którym chłopacy mogą się spotkać z nami klerykami i przeżyć trochę taki czas klerycki, zobaczyć, jak trochę wygląda to życie za naszymi murami. I na sam koniec bardzo serdecznie jeszcze, drodzy słuchacze, proszę was o modlitwę, szczególnie w tym miesiącu maju, gdyż jest to jeden z takich najpiękniejszych, może najbardziej radośniejszych miesiąców w naszej wspólnocie, gdyż są święcenia. I tak 11 maja w Konkatedrze w Ostrowie odbędą się święcenia diakonatu, natomiast 25 maja w katedrze w Kaliszu odbędą się święcenia prezbiteratu. Dlatego w tym szczególnym czasie tym bardziej będziemy wdzięczni, kiedy będziecie nas wspominać w swoich modlitwach. Oczywiście wiemy, że też to czynicie częściej i za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy wam, że po raz kolejny byliście z nami, że zechcieliście poświęcić swój czas, aby nas posłuchać, aby dowiedzieć się, co w naszym domu się dzieje. Do usłyszenia w następnym miesiącu. Z Panem Bogiem.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi.
Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie.
Spójrz, jak rosną zastępy i duch twój się budzi. Tyś nas, mistrzu, powołał i posłał do ludzi.